Dzień dobry. I to sobie wjedziemy windą, bo to jest drugi poziom.
Taki obiekt. Za moich czasów był tu jeden budynek podstawowy. Dzisiaj nie potrafię określić, który to jest budynek, gdzie on tam był. Ten pierwszy z czerwonej cegły ogólniak.
Rozległy obiekt, w którym mieszczą się biblioteka, muzeum i dom kultury. Pan Tadeusz Blicharz jest ciekaw, gdzie będzie wystawa jego prac w niedalekiej przyszłości. Towarzyszy mu Adam Świć, długoletni dyrektor Domu Kultury imienia Anny z Sapiechów Jabłonowskiej w Kocku.
Drugie piętro.
Nie przypuszczałem, że będę windą jechał.
Proszę bardzo.
Za pańskich czasów wind nie było?
Nie, absolutnie nie.
O!
Bomba.
Dzień dobry.
Piękne miejsce na galerię.
Tak. No, wow. Ta galeria nie jest taka łatwa, bo trochę jest szkła, trochę jest cegły, trochę jest białych ścian. No i ona jest duża, czyli wystawy malutkie jakby nikną. Tak, trzeba pomyśleć, jak to rozmieścić, żeby wystawa no, zaistniała, żeby turyści, którzy przyjeżdżają w lecie do Kocka, na przykład zwiedzają muzeum, mogli tutaj wjechać i skorzystać z wystawy.
Nie spodziewałem się absolutnie. Jestem zaskoczony.
Teraz mamy wystawę Krzysia Kusko, który tutaj pokazał swoje portrety, czyli znani, mniej znani ludzie, których spotkał na swojej drodze. Takie robione z miłością, bym powiedział. To są piękne portrety.
Wśród nich na dużej fotografii wybitny malarz Stanisław Baj z matką. Profilem wzrok skierowany przed siebie, a na drugim planie portret zatroskanej starej matki w chuście na głowie. Przesłania twarz ręką, może od słońca.
Portret w tle portretu. No, matka widoczna jest na portrecie, czyli zapatrzona w syna. Tak z trochę takim jakimś... A co ty tam, chłopie, robisz? No, jak sobie poradzisz w życiu?
Na razie nie w Kocku, a w pobliskim Radzyniu Podlaskim bohater naszej opowieści pokaże swoje obrazy. A przyczynił się do tego fan klub na facebookowym profilu.
Dzień dobry, pani Justyno, Tadek Blicharz. Pani Justyno, czy moglibyśmy się dzisiaj spotkać w Kocku gdzieś, nie wiem, teraz? Chciałem porozmawiać chwilę przed dzisiejszym wernisażem. Może być na podwórku. Możemy być u pani na podwórku. To do zobaczenia. Dziękuję.
Na wernisaż do Radzynia niestety nie wybiera się mama malarza, pani Wanda. Choć sylwetka filigranowa ma duże trudności w poruszaniu się. Wiek robi swoje. Rocznik 1933. Ładna twarz niebieskookiej starszej pani uśmiecha się z daleka.
Czekałam na niego, ale że później. Tak, a tak najpierw na panią czekałam. Już miałam iść do bramy, bo tam furtka na taki drut.
Mamy biały dywan, pani Wando.
Tak.
Widzi pani, co tak? się zrobiło? Jaśmin spadł.
Tak jest.
Lubi pani tą ławeczkę?
Oczywiście, tak, lubię. No, nieraz jeszcze jest chłodno. To też tu wychodzę, kurtka, tu mam takie karpkę pod spodem, to stawiam sobie wyżej, żeby nie wisiały nogi, pomodlę się, siedzę, jak tylko można, to tu siadam.
Pani Wanda ma 6 dzieci, które od dawna mają własne rodziny. Z żadną z nich nie mieszka, ale nie narzeka. Wszyscy kontaktują się, odwiedzają i czasami zabierają mamę do siebie.
No mam ich kilkoro, ale oczywiście myślę o wszystkich. No.
Syn Tadeusz, na którego dzisiaj czeka pani Wanda, mieszka z żoną w Staszowie, 200 km stąd. Jest już na emeryturze, pracował w przemyśle chemicznym, a kiedy przestał, z radością oddał się malarstwu. Pani Wanda powiedziała mi, że jak przyjeżdża do Kocka, to zawsze gdzieś krąży po okolicy.
Wszystkie uliczki odchodzą od rynku pod kątem prostym. Takie założenie właśnie takiej agory. księżna Jabłonowska była architektką tego układu urbanistycznego. Jesteśmy na ulicy Wojska Polskiego, przejdziemy trochę dalej. Tą ulicą chodziłem codziennie do szkoły, to liceum jest tam na końcu ulicy Warszawskiej. A mijamy teraz po prawej stronie właśnie Rabinówka, przedostatni mój obraz. Z malowaniem Rabinówki to taka ciekawa sytuacja, bo postanowiłem uruchomić mieszkańców Kocka, zadając im pytanie, jaka ma być ta Rabinówka. Czy ma być w kolorze drewnianym, czy tak jak dzisiaj, taka właśnie pokraszona na pomarańczowo. Wiele osób włączyło się w żywą dyskusję o tej Rabinówce. Nawet taki aptekarz z lat 70., pan Morelowski, się włączył, powiedział, że on tutaj w tej Rabinówce uczył się z chemii organicznej. To już idziemy.
Dzień dobry. Nie wiem, kto tam się dobija. Zaplanowaliśmy już, namówiłam męża, pojedziemy.
Kierowca.
Pani Justyna zapewnia o udziale w dzisiejszym wernisażu w Radzyniu. Najbardziej emocjonujące są rozmowy o tym, co dzieje się na fanpage'u w związku z rodzinnym Kockiem.
Ten obraz również skomentowałam.
Tak.
I też nie pamiętałam, że tutaj był sklep obuwniczy.
Był sklep obuwniczy.
Jeszcze miałam chęć się zapytać.
Pani Kwiecińskiej.
Aha, no to...
I to jest, i tutaj i te dwie postaci.
Są te dwie postacie.
To jest pani Kwiecińska i jej najstarsza córka Ela, aha, tak zwana przez nas Jagoda.
Jagoda.
Tak.
No to znam oczywiście. A pani Kwiecińska to chyba już nie żyje.
Nie.
Komentowano dobrze ten budynek, w którym była lodziarnia. I wszyscy miejscowi oczywiście tutaj chodzili degustować lody i ci, co przejeżdżali przez Kocki. Także nawet w internecie natknęłam się na komentarze o lodach. I wszyscy jak komentowali obraz, to tylko o tej lodziarni.
Tak. Truskawkowe, waniliowe. Pani Elżbieta Pniewska. Pięknie, smak lodów pamiętam do dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam. Elizabeth Gąsienica. Ja też, a to już na pewno ponad 50 lat temu. Moje ulubione to porzeczkowe i wiśniowe.
Pokolenie pani Wandy, mamy malarza, ma nieco inne wspomnienia lat dziecinnych. To los chciał, by zamieszkała w Kocku. Wszystko z powodu dramatu ostatniej wojny, w tym pierwszych jej tygodni.
Tu była pod Kockiem ostatnia bitwa. Mój ojciec walczył. Tak. I taki cmentarzyk jest, co tu poginęli żołnierze. I jest pomnik Kleberga przy szosie. I tutaj ich rozpuścił. Powiedział, przyjdziecie, kiedy będzie potrzeba. Bo już nie dawali rady. Tak, Niemcy ich otoczyli. Chociaż mój tata tu walczył, ale no niestety. Mieszkaliśmy w Warszawie na Grochowie. Pamiętam, jak wojna wybuchła, jak bombardowali, a my z mamą w piwnicy. A jedna pani umiała po niemiecku. I ona wyszła pierwsza. Roztworzyła te drzwi Niemcy. Raus, raus. I wszyscy tak, jakieśmy stali, tak wyszliśmy. Wyszliśmy na Anin. Kulki świstały. Tam żeśmy przenocowali w Aninie. Jeszcze pamiętam, jak żołnierze dwóch leżało na ścieżce zabitych. Co co dzień tośmy tak chodzili. A to kartofle jeszcze były na polu, a to pomidory, a to Niemcy stali taki tabor, samochody, kuchnię mieli polową. To jak zobaczyły takich, to nam tam dali tego kawałek chleba. No i takeśmy tam byli, tak o, to gdzieś na polu, to tak, takśmy się tam żywili, co tam można było. I 2 tygodnie. A moja mama, wiecie co, mówi, chyba wrócimy do Warszawy, bo mi się śniło, mówi, że okno było roztwarte i słychać było nasz hymn narodowy. Naprawdę. I tak siedzimy na tej podłodze, a tu przychodzi ta gospodyni, co jej był ten domek. Warszawa się poddała, możecie wracać. Wróciliśmy, dom spalony, ten, cośmy mieszkali. Po drugiej stronie był taki dom niewykończony. Jedna połowa trochę podpalona była i byśmy tam zamieszkali. A że moja mama właśnie tu miała rodzinę, bo tu na Pasmugach, stąd pochodziła, mnie tu podrzucała. Ojciec z kolei to był z Milanówka i ja urodziłam się w Milanówku i tam miał też trochę jakieś rodzinę, bracia. Była i siostra, ale Niemcy wywieźli do Niemiec. Te łapanki robili i wywozili tam na roboty. Przyszło lato, do 5. klasy zdałam już. Jedziemy do Milanówka. Tam miał znajomych przy kościele, nawet to był kościelny taki kolega tatusia mojego. Tam u nichśmy się zatrzymali. 1 sierpnia wybuchło powstanie i już nie było wrócić. I mój ojciec zatrudnił się przy tym kościele. Tak. Boże, ludzie tak strasznie przez to powstanie chorowali, wychodzili z tej Warszawy, Boże. Umierali, a ten kościelny musiał to wszystko chować. I mój ojciec w ten sposób mu się przydał. Z początku chowali w pojedyncze groby, a potem w takie wspólne.
Gdyby nie wojna, byłby pan warszawiakiem?
Chyba tak, tak, zdecydowanie. Dziadek nigdy się nie pogodził z wyjazdem z Warszawy. To był warszawiak z krwi i kości. Dziadek Sobański. Miał tam swoich braci. W Kocku był na chwilę. Długi okres lat powojennych, o tym się w ogóle nie mówiło. Natomiast ja pamiętam takie zdarzenia jako młody chłopak, może nawet jeszcze przed szkołą podstawową, jak wracałem z dziadkiem z Warszawy od jego przyjaciół pociągiem do Grodziska Mazowieckiego i przedział był kolejowy pusty, przytulił mnie do szyby i mówi, widzisz, na odcinku Brwinów Milanówek, to jest tak ze 6 kilometrów i to jest obsiane jedną uprawą, jakimś zbożem przez jakiś tam PGR. A dziadek do mnie mówi, słuchaj, widzisz, to kiedyś to wszystko było mojego dziadka. Takie wspomnienia. Mama ma ich bardzo wiele. Kilkakrotnie takie wysiedlanie z Warszawy, z Pragi, w okolicy Anina, Wawera, dzielnic podwarszawskich dzisiejszych, bo tam była jeszcze żywność, tam można było coś kupić. W mieście była bieda. Mamy wspomnienia z okresu powstania. Oczywiście widziała tą Warszawę palącą się. Stąd też dziadkowie, nie wierząc do końca w koniec wojny, babcia się chyba zawsze bała tego, mówiła, że po dobrym panie lepszy nastanie, mówiąc tu o Rosjanach, postanowili przyjść do Kocka. Opuścić miasto, żeby dać sobie jakąś szansę przeżycia. Zawsze to na wsi będzie łatwiej, tym bardziej, że tu była babci siostra we wsi obok Kocka.
Babcia pomagała prowadzić wielodzietny dom swojej córce, czyli pani Wandzie, która była jedynaczką. Syn Tadeusz, czyli bohater naszej opowieści, chodził do pomaturalnej szkoły chemicznej w Piastowie koło Warszawy. Pomieszkiwał wtedy u rodziny w Grodzisku Mazowieckim. Pierwsza praca w Puławach, potem Siarkopol w Grzybowie. Z żoną Ewą nigdy nie zamieszkali w Kocku, ale często, kiedy odwiedzali zbyt wcześnie owdowiałą mamę, przychodzili do parku.
I zawsze te ptaki.
Taki trochę nastrój grozy robią tym krakaniem swoim.
Wieczorem milkną. Wieczorem zapada cisza.
Śpiewają słowiki.
Śpiewają słowiki. Park Księżnej Jabłonowskiej. Charakterystyczny lipowy starodrzew. Też zawsze były tu i jeszcze widzę jeden modrzew. Pod modrzewiami była ławka, tam się siadało. Zawsze w grupie. Było się pod Modrzejewskiego tak zwanego. Z butelką wina czasami. No, byliśmy taką zwartą grupą. Kilku chłopaków, dziewczyn. Mieliśmy swoje miejsca, swoje ławki. Tutaj to jest lew. To są pozostałości jeszcze z architektury po Księżnej Jabłonowskiej. Tutaj się chętnie przesiadywało. Zresztą ten lew zmienia swoje miejsca. Wcześniej był w innym miejscu ulokowany. Oczywiście wyspa jedna, wyspa druga. Trzy takie wyspy są. Kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, to jeszcze można było kajakiem opłynąć dookoła tej wyspy. Było to miejsce do takiej rekreacji. Park miał w sobie i ma nadal taki charakter takiego spokojnego miejsca.
Jak byliśmy młodsi, to co miesiąc przyjeżdżaliśmy.
Dwa razy w miesiącu też.
Tak, tak, ciągnęło nas bardzo, bo ten Staszów jednak to daleko. A teraz no może rzadziej jeszcze, teraz w ostatnim czasie, kiedy pandemia, to jeszcze rzadziej było. Ale...
Tak jest, że to na mnie spoczywa jakiś obowiązek, tak mi się wydaje. Zresztą nieprzypisany obowiązek opieki nad mamą. Często tu właśnie przyjeżdżałem po to, żeby, nie wiem, zrobić malowanie, posprzątać w ogródku, przyciąć drzewa. To tak uważałem, że to jest mój obowiązek.
Myślę, że pozostali dzisiaj, bracia
dzisiaj
też,
już się mniej, a teraz tak, więcej chyba się młodsi angażują. Nie do końca jestem na tyle sprawny, żeby... Nie mogę u siebie obrobić pola.
To otoczenie na tyle ukształtowało chemika, że zaczął pisać wiersza.
W Grabowej Alei przechadza się echo. Trochę odległe, stare, głuche. Powłóczy nogami, patrzy w dół. Nie widzi spadających liści, które tańczą na tle nieba. Szelest ich niezmienny, zawsze młody, radosny, ciepły, wielobarwny, odbija się w kałuży, płynie, woła. Cisza. Echo zaplątane w grabowych gałęziach. Nie słyszy jesieni.
W galerii Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim zebrała się pokaźna grupa osób, by oglądać w realnej rzeczywistości, a nie na Facebooku, obrazy Tadeusza Blicharza, syna pani Wandy.
O, to już jesteśmy.
Tak, nie widzisz jeszcze?
No jeszcze nie. Pierwszy raz oglądam.
To obraz szczególnie dla mnie cenny. Jeden z pierwszych obrazów, namalowany na wystawę w Centrum Edukacji Szklany Dom imieniem Stefana Żeromskiego w Ciekotach. Obraz przedstawia staw Żeromskiego w Ciekotach. To jest tuż za dworkiem Żeromskiego. W głębi ta góra to jest Łysica. Czyli jest to widok, jaki Żeromski widywał najczęściej. Więc na wschodzie miał górę Łysice, a po prawej stronie za górą góra Radostowa, też ulubiona góra Żeromskiego.
Wiele radości sprawia facebookowiczom poznawanie się na żywo.
Z Facebooka koleżanka poznaje artystkę pani Majka Zuzańska. Też zaszczyciła ciebie.
Ja się do pani Majki zgłosiłem, do Majki, bo tu już jesteśmy po imieniu, że chciałbym, aby udzieliła mi kilku lekcji.
No
i nie odpuszczę.
W malarstwie,
tak. Pani Majka ma wykształcenie plastyczne i szereg wystaw w Polsce i za granicą, także to nie to, co ja, 3-miesięczny malarz, to bez przesady.
Maria Majka Zuzańska, jestem z Łęcznej, mieszkam w Łęcznej, pracowałam w Łęcznej, już w tej chwili jestem na emeryturze zasłużony. Poznałam Tadeusza właśnie na Facebooku. Chciałam przyjechać, poznać, tym bardziej, że lubię mieć kontakt z ciekawymi ludźmi malującymi, także dlatego tu jestem. Zachwycają mnie te właśnie prace, które są bardzo wysmakowane w kolorystyce. Taka szlachetność szarości, szlachetność tych wszystkich brązów po prostu zachwyca. A poza tym bardzo dobra kompozycja. Tylko pogratulować.
Większość obrazów Tadeusza Blicharza to pejzaże. Zarówno te zapamiętane w okolicy Kocka, jak i te z okolic Staszowa, Ziemi Świętokrzyskiej, czy puławsko-dęblińskich rejonów, skąd pochodzi małżonka. Niektóre to uratowane od zapomnienia widoki elementów przyrody.
Jest to obraz, który przedstawia starą wierzbę we wsi Korzenno. Z pięknym widokiem na pasmo cisowsko-orłowińskie, którego centrum tego pasma miałem swój dom. Wierzba już nieistniejąca. Nie ma, to było dosłownie ostatnia chwila, żeby to drzewo uwietrznić.
Pomimo zapowiadanych burz i dni już wakacyjnych, które niczego uczniom szkół średnich nie nakazują, jest młodzież. Robert Rotari.
Co zobaczyłem? Przede wszystkim świetny warsztat malarski. To, co mnie w wielu obrazach urzekło, że pan Tadeusz zachował to, co widział. To mi się bardzo podoba, że utrwalił tą ulotną chwilę, którą widział przez ten krótki moment, że to jest na tym płótnie, że to widać, to jest bardzo piękne.
Małgorzata Krzysztołowicz.
Jakby bez bicia przyznaję się, że Robert mnie zaciągnął tutaj. Nie ukrywam, to jest mój drugi wernisaż, aczkolwiek prace mi się bardzo podobają. Przyciągają po prostu wzrok. Są takie elementy, na którym się skupiam, na które są dla mnie takie delikatne. Piękne, po prostu piękne, jednym słowem. Ja sama robię zdjęcia przyrody, więc dla mnie przyroda jest najważniejszym elementem w całej sztuce, tak? Bo dzisiaj możemy mieć piękne, ładne drzewo, a za rok tego drzewa może nie być, bo jest popyt na papier i to drzewo może po prostu zniknąć stąd.
Proszę Państwa, proszę o chwilę uwagi. Rozpoczniemy wernisaż.
Arkadiusz Kulpa, kustosz wystawy.
Witam wszystkich bardzo serdecznie w Galerii Oranżeria. Dzisiaj naszym gościem jest pan Tadeusz Blicharz. Ja się szczególnie bardzo cieszę z tej wizyty pana Tadeusza tutaj właśnie, z tej wystawy, ponieważ jest to pierwszy malarz z Kocka, którego ja tutaj wystawę robię w Radzyniu, a pochodzący z Kocka. A Kock to jest takie bardzo bliskie mi miasto, bo mi się bardzo kojarzy z dzieciństwem, te lody niedaleko Kościuszki, tam w ogóle rynek we wtorek. Także w czasie mojego dzieciństwa to była taka fajna wyprawa do Kocka, bo niedaleko wakacje spędzałem.
Od 5 lat jestem emerytem i postanowiłem zająć się malowaniem. Czyli jestem posesjem, można by powiedzieć, w dziedzinie malowania.
Pan Tadeusz Blicharz przywiózł mi te obrazy jakiś czas temu tutaj do Galerii Oranżeria. Ja mimo, że sam maluję te obrazy, to zawsze czuję taki respekt jakby przed fachowością innych malarzy. Te obrazy pana Tadeusza są bardzo fachowo namalowane. Świetnie dobrana kolorystyka, jest świetne operowanie światłocieniem, fajna faktura. Te obrazy wydają się żyć, bo gdy patrzymy na nie pod różnymi kątami, to przez tą fakturę właśnie zmienia się światło na nich. One takie są jakby rozdrgane troszeczkę. No i olbrzymim zaskoczeniem dla mnie było, gdy się dowiedziałem, że pan Tadeusz nie jest po żadnej szkole artystycznej z wykształcenia, jest chemikiem. A malarstwem zajął się sam, z własnej chęci, z zamiłowania, ćwiczył warsztat, kopiując innych malarzy, wzorując się na innych malarzach. No i tutaj w tych pracach to widać. Wymieszał style różnych malarzy i stworzył taki niepowtarzalny swój własny styl. Niebo jest Chełmońskiego. Domki, można powiedzieć, że tak bardzo mi przypominają pracy impresjonistów, szczególnie Gogena. No a pejzaże to typowy Józef Brandt. Naprawdę świetne malarstwo i jestem zachwycony tym.